Znakomitym komentarzem do dzisiejszych fragmentów objawienia Pisma Świętego będzie kolejna część, kolejny fragment, nawet nie fragment traktatu o prawdziwym nabożeństwie Najświętszej Maryi Panny albo traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Można tak jak to przy naszym pierwszym spotkaniu dwa tygodnie temu ustaliliśmy sobie, można te tytuły stosować absolutnie zamiennie, dlatego że i jeden, i drugi jest prawdziwy. Ale kiedy wysłuchaliśmy dzisiaj fragment listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, tak jak było to już zapowiadane, bo od listopada zatrzymamy się na katechezie dla dorosłych właśnie wokół tego listu, dlatego że on jest trudny, a jednocześnie mówi o rzeczach najważniejszych. Bo najważniejszą rzeczą jest dzieło usprawiedliwienia, które dokonało się i dokonuje nadal w Jezusie Chrystusie. Jak słyszymy w tytule, jest to list świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Paweł zmierza do Rzymu, aby być przez Cezara osądzonym, a jednocześnie pisze do pierwszych wyznawców Jezusa Chrystusa, tam znajdujących się, tam żyjących i jednocześnie żyjących w okrutnym świecie. Okrutnym świecie. To, co my mamy, to jest absolutnie luksus. Nawet jeżeli gdzieś tam w sobie od czasu do czasu diabolimy, ale to, co działo się w Rzymie, ustrój, podział społeczny, jeśli ktoś nie był obywatelem rzymskim, a był niewolnikiem, czyli był nikim, mniej cennym stworzeniem, aniżeli jakiekolwiek inne zwierzę. I właśnie w takie realia rzymskiego świata, charakteryzującego się wielobóstwem, nie wyznawali wiarę, czyli zaufanie jedynemu Bogu, który się objawił, tak jak my to przecież czynimy, chociaż znów gdzieniegdzie przysłuchując się, czy przyglądając, to już nie tylko, że odnosimy wrażenie, jesteśmy świadkami tego, jak właśnie kult pogański podnosi głowę we współczesnym świecie. I to niejednokrotnie uczęszczonych rzymskokatolickich do nas. No bo powiedzcie mi chociażby, dajcie odpowiedź na takie pytanie, czy można nie w obręczu takiego małego frankowi dać różaniec, czy nie? Czasami wieczorem są długogodzinne dysputy, no właśnie teologiczne, nie wiadomo, o jakim Bogu wiedzie się dyskusję, gdzie właśnie głowę podnoszą i wychodzą na zewnątrz różnego rodzaju przesądy. Dlaczego niemowlęciu nie można dać według niektórych różańca? Z jednego powodu. Tam jest co?
Krzyż.
Krzyż. A krzyżyka, broń Boże, dziecku się nie daje, bo będzie cierpieć. Straszne. Przecież, kiedy wczytamy się w objawienie, wsłuchamy się w to, co mówi Bóg, to dla nas krzyż jest źródłem mocy. Przecież dziecko w sakramencie Chrztu Świętego nie tylko dziecko, ale jest chrzczone w znaku krzyża, w świetle krzyża, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I nie gwiazda Dawida albo półksiężyc jest robione na jego czole albo na ciemieniu olejem krzyżna, tylko właśnie znaczy się tego człowieka od samego początku jego istnienia, co pobożniejsi rodzice codziennie stawiają krzyży na czole swojego dziecka, w ten sposób udzielając mu błogosławieństwa. Dlaczego? To właśnie dlatego, że krzyż dla nas jest źródłem mocy i zbawienia. Dlatego ważne rzeczy, żeśmy dzisiaj usłyszeli, jeśli chodzi o napięcie, które występuje między ciałem a duchem, między porządkiem tego świata, porządkiem Bożym. Ale tak jak powiedziałem na katechezie dla dorosłych od listopada, tym listem będziemy zajmować się dużo bardziej w sposób szczegółowy. Ale właśnie wobec takiego rozbrykanego ludzkiego ciała, wobec takiej wynaburzonej ludzkiej natury zatrzymuje się Bóg ze swoją propozycją. Już niejednokrotnie mówiłem i przypomnę po raz kolejny, bo chociaż Najświętsza Maria Panna jest pierwszą z naszego grona. Jest absolutnie, brzydko to zabrzmi, będzie się nam kojarzyło z latami 70. przodownicą Kościoła. Czyli idzie na czele Kościoła, tuż za swoim Synem Jezusem Chrystusem i nigdy tej pozycji nie straciła z jednego powodu, bo nikt nie osiągnął takiego stopnia świętości jak ona. Czyli takiego stopnia zjednoczenia ze świętością Boga jak ona, bo ona i tylko ona zjednoczyła się z Bogiem w Trójcy Świętej jedynym w mocy Ducha Świętego, przyjmując odwieczne słowo Boga Ojca do niej wypowiedziane. A więc Najświętsza Maria Panna, musimy o tym bardzo pamiętać i innym również to tłumaczyć. Najświętsza Maria Panna, będąc Matką Bożą, nie jest Bogiem. To niezmiernie istotne. Bo gdybyśmy, zaczęli ubóstwiać, czyli czynić bóstwo z Najświętszej Marii Panny, czynić Boga z Najświętszej Marii Panny, Matki Jezusa Chrystusa, popełnilibyśmy okrutny błąd, okrutną herezję. I posłuchajmy świętego Ludwika Grignion de Montfort, który właśnie mówi o tym, że wobec ludzkiej natury Najświętszej Marii Panny, wolnej od skutków zniszczenia grzechu pierworodnego, zatrzymuje się sam Bóg ze swoją propozycją. Wyznaję z całym Kościołem, że Maryja, będąc li tylko stworzeniem, które wyszło z rąk Najwyższego, jest w porównaniu z Jego nieskończonym majestatem mniej niż atom, że jest zgoła niczym, gdyż Bóg jeden jest tym, który jest. Na skutek czego ten Pan wielmożny, zawsze niezawisły i sam sobie wystarczający, nie potrzebował i dotąd nie potrzebuje koniecznie Najświętszej Panny dla dokonania swych zamierzeń i dla objawienia swej chwały. Wystarcza mu bowiem chcieć, by wszystkiego dokonał. Przyjąwszy jednak rzeczywisty stan rzeczy, głoszę, że ponieważ Bóg od chwili, gdy ukształtował Najświętszą Panę, przez nią rozpoczął i wykończył największe swe dzieło, musimy wiedzieć, iż nie zmieni on już swego postępowania aż do skończenia wieku, gdyż jest Bogiem niezmiennym w swych uczuciach i postępowaniu. Bóg Ojciec nie inaczej dał światu swego jednorodzonego Syna, jak tylko przez Maryję. Pomimo wzdychania patriarchów, pomimo błagania proroków i świętych starego zakonu, przez lat 4000 tęskniących za tym skarbem, Maryja jedna wysłużyła go i znalazła łaskę u Boga mocą swych modlitw i wzniosłości swych cnót. Święty Augustyn powiada, że skoro świat nie był godzien otrzymać Syna bezpośrednio z rąk Ojca, dał go Bóg Maryi, aby świat otrzymał go przez nią. Syn Boży stał się człowiekiem dla naszego zbawienia, a ukształtował Jezusa Chrystusa w Maryi, ale przedtem nie pomieszkał poprosić ją o przyzwolenie za pośrednictwem jednego z przedniejszych sług swego domu. Bóg Ojciec udzielił Maryi swej głodności, dostępnej czystemu stworzeniu, by uczynić ją zdolną porodzić Syna oraz pośrednio wszystkie członki Jego mistycznego ciała. Przyjrzyjmy się z bliska innym okresom życia Chrystusa, a przekonamy się, iż On swą cudotwórczą działalność zechciał również rozpocząć przez Maryję. Słowami Maryi uświęcił On świętego Jana w łonie Jego Matki Elżbiety. Zaledwie przemówiła, a Jan został uświęcony. Jest to Jego pierwszy cud łaski. Na jej pokorną prośbę na wodach w Kanie Galilejskiej przemienił wodę w wino. Jest to pierwszy cud Jego w porządku przyrodzonym. Cuda Jego, rozpoczęte przez Maryję, mnożyły się dalej za jej pośrednictwem i przez nią ciągnąć się będą aż do skończenia świata. Nie zamierzamy bynajmniej twierdzić, jakoby Najświętsza Dziewica udzieliła Duchowi Świętemu płodności, której by nie posiadał, gdyż będąc Bogiem, posiada On płodność i zdolność stwarzania na równi z Ojcem i Synem. Choć nie wyraża jej czynu, skoro nie daje początku żadnej osobie boskiej. Chcemy natomiast powiedzieć, iż Duch Święty za pośrednictwem Najświętszej Panny, którym posłużyć się raczył, a czego bynajmniej nie potrzebował, wyraził czynem swą płodność, kształtując w niej i przez nią Jezusa Chrystusa i członki Jego. Oto tajemnica łaski, nieznana nawet najbardziej uczonym i uduchowionym spośród chrześcijan.